Mam zaproszenie od Christiana Zimmermana, który wybiera się do Japonii, odbiera w Tokio bardzo wielkie wyróżnienie. To jest nagroda dla ludzi, którzy mają największy wpływ na świat, w jego przypadku na świat muzyki. Z tego co pamiętam, to Wim Wenders na przykład odbiera nagrodę, jeśli chodzi o świat filmu. I przy okazji tego wydarzenia Christian Zimmerman pomyślał o tym, że może warto byłoby wybrać się w jego ulubione miejsca w Tokio, w Kyoto i może jeszcze w kilka innych miejsc też je wybierzemy, więc będę z nim w Japonii. Dość szybko przeszliśmy na ty. To była prośba Christiana Zimmermana, stąd traktuję to już naprawdę za ekstremalne wyróżnienie, jeśli chodzi o moją skromną osobę. Ten wielki artysta rzeczywiście zaufał mi jako fotografowi. Nawet nie mam na to słów, jakich mógłbym tutaj użyć, żeby wyrazić swoją wdzięczność i radość, że spotkało mnie takie wyróżnienie. Niedawno Deutsche Grammophon wydało jego kolejną płytę z muzyką Karola Szymanowskiego. No miałem przyjemność też mistrza sfotografować na okładkę tego albumu. Pracowaliśmy niedawno w Szwajcarii, w Bazylei i poszliśmy z Christianem nad Ren. Długo rozmawialiśmy też. Christian poświęcił mi ten czas. Była to takie bardziej prywatne spotkanie, bardzo przyjemne i opowiedział mi o tym, że w Bazylei jest taki zwyczaj, że mieszkańcy skakują do tego Renu i płyną z nurtem. No i nie myśląc długo, powiedziałem: Christian, to ja teraz wchodzę do tego Renu, bo już nie mogę wytrzymać. Wszedłem do wody, a Christian wziął aparat i powiedział: to teraz ja tobie będę robił zdjęcia i zrobił mi kilka zdjęć, także mam piękną pamiątkę z tego spotkania.
Christian Zimmerman zrobił Bartkowi Barczykowi tak. zdjęcia.
Ja niestety już mu nie mogłem zagrać na fortepianie. Właśnie to jest ta różnica, że właśnie w drugą stronę to niestety nie działa. Ale pamiętam też taki moment, kiedy robiąc te zdjęcia, tak się na mnie patrzy i mówi: wiesz co, zazdroszczę ci tej kąpieli. Ja jakoś nie mam śmiałości, ta woda jest taka jednak chyba trochę jeszcze za zimna, ale podciągnął nogawki w spodniach i wszedł do tej wody po kostki, do tego Renu. Ja przejąłem aparat i tak zacząłem go fotografować właśnie w tej wodzie. Wyglądało to wszystko zjawiskowo i on tak się uśmiechnął do mnie i powiedział: no Deutsche Grammophon bałoby mi się zaproponować taką sesję. No, to było urocze. Ta relacja jest dość dla mnie wyjątkowa i ciekawa i mam nadzieję, że będę mógł jeszcze przez wiele lat pracować z tym wybitnym człowiekiem. To jest w ogóle fascynujący człowiek, nie tylko jako muzyk, ale w ogóle jako osobowość.
Subiektywny świat przez obiektyw. Tak w największym skrócie mogę chyba powiedzieć o twórczości Bartka Barczyka, którego witam serdecznie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Fotograf. Obiektywem zapisuje świat. Właściwie to jest jego świat na cudzych obiektach, więc czy to jest obiektywna sprawa, czy to jest jednak subiektywna sprawa?
Oj, takie trudne pytanie z samego rana zadajesz. Jeszcze raz chciałem cię bardzo serdecznie przywitać, podziękować za zaproszenie. Jest to dla mnie wielkie wyróżnienie, że mogę tutaj teraz z tobą być, usiąść i porozmawiać. Natomiast wracając do twojego pytania, może nawet nie obiektywem, ponieważ obiektyw to w moim przekonaniu jest narzędzie pracy. Aparat, obiektyw, to są elementy składowe aparatu i one tak naprawdę są tylko narzędziem. Natomiast w szkole fotograficznej uczono mnie fotografować głową i myśleć, kiedy się fotografuje, odczuwać emocje i przetwarzać je przez własny, subiektywny właśnie świat i w ten sposób nadawać tym obrazom własną wypowiedź, własny punkt widzenia.
Czyli ta fotografia to jesteś ty?
Oczywiście, tak. To jest pięknie powiedziane. Nigdy o tym nie myślałem w ten sposób, ponieważ bardziej koncentruję się na fotografowaniu niż na interpretacji i myśleniu o samych zdjęciach. Na szczęście mam nawet za mało czasu, żeby o tym myśleć, bo rzeczywiście sporo się dzieje w moim życiu artystycznym, co jest bardzo dla mnie przyjemne. Zostałem zaproszony przez panią dyrektor Dorotę Serwę do pracy. Wizyta w Szczecinie zawsze jest dla mnie wielkim przeżyciem, ponieważ jestem związany z Filharmonią Szczecińską już od wielu lat. Nie jestem niestety ze Szczecina, więc nie mogłem uczestniczyć we wszystkich wydarzeniach, ale staram się być jak najczęściej, jak to jest tylko możliwe, ponieważ miejsce wyjątkowe, wspaniali ludzie. Żyć nie umierać w tym mieście.
Jak to miło słyszeć, chociaż bez twego udziału wiele wydarzeń nie byłoby tak pięknie zapisanych. Bartek Barczyk, absolutnie rozpoznawalny i charakterystyczny w pięknie i w tym, że zna swój obiekt. Obiekt znaczy człowiek. To nie jest powierzchowność w twoich pracach, a to jest wnętrze tego człowieka. Czy nie mylę się, że znasz każdego, ale głębiej niż my, którzy oglądamy tylko te fotografie? Czyli my widzimy tę powierzchowność, ale w tej powierzchowności jest złapane wnętrze. Ty jesteś osobą, która nam przekazuje jak serce szybko bije artyście, co mu w duszy gra, o czym myśli. Trzeba chyba poznać człowieka głębiej, żeby odważyć się właśnie zapisać na ten ułamek sekundy, właściwie na czas niezmierzalny, jeśli chodzi o długość.
Słuchaj, tak pięknie opowiadasz, tak mi się cudownie ciebie słucha, że aż za nim mówiłem. Cudownie opowiadasz o fotografii. Mam nadzieję, że kiedyś w 1% będę potrafił tak przekazać emocje związane z robieniem zdjęć, jak ty o tym mówisz. Natomiast podejmę to wyzwanie, spróbuję odpowiedzieć na twoje pytanie. Fotografowanie ludzi to jest wielka odpowiedzialność, ponieważ osoby chcą siebie jakoś zobaczyć, po pierwsze w jakimś ciekawym spojrzeniu, chcą się dobrze poczuć na tych fotografiach, których są bohaterami. I to nie jest proste, zwłaszcza, że bohaterami moich zdjęć najczęściej nie są osoby, które pracują w modelingu, tylko tak jak wspomniałaś, ja często pracuję z muzykami, których narzędziem są instrumenty i często są w cieniu. Więc wydobycie tego piękna tych osób nie jest łatwe. Natomiast czy ja muszę znać tych ludzi? Powiem przewrotnie, że niekoniecznie. Może nie tyle znać ich, ponieważ zdarza się, że w ciągu kilku minut muszą powstać zdjęcia, ponieważ tego wymaga sytuacja i nie ma czasu, żeby się poznać. Ja to nazywam pewnego rodzaju przelotem między duszami, może tak powiem, gdzie czasem wystarczy jedno spojrzenie w oczy tej drugiej osoby i następuje pewna taka interakcja i, no nie wiem, jakiś związek chemiczny powstaje w naszych ciałach taki, który pozwala mi na to, żeby zrobić dobre zdjęcie, a osobie, która jest fotografowana, poczuć się na tyle swobodnie, że poddaje mi się po prostu.
No musisz złapać tego człowieka. To ja zdecyduję, jaki będziesz. No niejako poddaje się tobie obiekt, czyli artysta.
W przypadku Wojciecha Kilara było tak, że w ogóle nie miałem pojęcia, no ile się to uda, ponieważ kiedy robiłem sesję w jego mieszkaniu w Katowicach, on już był w takim dość zaawansowanym wieku, był już bardzo hermetyczny, jeśli chodzi o spotkania z ludźmi z zewnątrz. Ja jednak nie należałem do grona jego przyjaciół, znajomych, więc mieliśmy dość czystą kartę w tej przestrzeni i na pewno przekonał go fakt, że przez wiele lat byłem fotografem wtedy Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Musiały też go namówić osoby jemu bliskie, jak między innymi Marek Moś, który jest wspaniałym muzykiem, dyrygentem Orkiestry Miasta Tychy Auxo, którego też już wiele lat wcześniej poznałem. Ale musiało się zadziać jeszcze wiele innych rzeczy, żeby do tego spotkania doszło, ponieważ rzeczywiście Wojciech Kilar był bardzo niechętny na tą sesję. To nie chodziło oczywiście o mnie, tylko on w ogóle już nie chciał nikogo do siebie dopuszczać. Chciał ten swój czas spędzać ze sobą i z ludźmi, których sobie sam wybierze, a tu jednak zostałem mu narzucony. 2-3 dni przed zdjęciami wykonałem taki desperacki telefon właśnie do Wojciecha Kilara. Wiedziałem, że muszę dzwonić wieczorem, ponieważ on wtedy najlepiej funkcjonuje, lubi wieczór, wtedy komponuje i wtedy też odbiera telefony. Zacząłem rozmawiać na temat fotografii i używałem jakichś już ekstremalnie śmiesznych prób przekonania go do tego, że będzie fotografowany na przykład w ten sposób, że nie pokaże jego mieszkania, ponieważ on bardzo nie chciał ingerować w swoją przestrzeń, w miejsce, w którym żyje. No, nie podobał mu się fakt, że będzie musiał wszystko wysprzątać, bo się czuł już w tym mieszkaniu tak dobrze.
Panie profesorze, jakie sprzątanie, tu więc, pan jest ważny.
Więc przekonał go argument, że pracuje na bardzo dobrym sprzęcie, który ma bardzo jasne obiektywy i pokażemy jego, a niewiele pokażemy tego wszystkiego, co jest wokół. I on powiedział, dobrze, proszę przyjechać. Ale raczej spodziewałem się bardzo krótkiej sesji, 2-3-5 może szybkich portretów w ciągu 15 minut. Natomiast tutaj właśnie zadziało się coś dla mnie nieoczekiwanego, ponieważ zaczęliśmy rozmawiać. Właśnie nie zaczęliśmy od zdjęć, tylko zaczęliśmy rozmawiać. Tematy związane z muzyką klasyczną, potem z życiem. I okazało się, że ta rozmowa bardzo pomogła. Ona może była też potrzebna panu Wojciechowi do tego, żeby się przekonać. I na tyle się, mówiąc takim językiem młodzieżowym, wyluzował, że zaczął ze mną współpracować. W którymś momencie zauważyłem, że on po prostu bawi się tą sytuacją, że ona mu sprawia przyjemność, że to ja tak naprawdę powiedziałem dość, że już czułem tyle emocji, wiedziałem, że mam tyle pięknych kadrów. Pozwolił mi mistrz praktycznie na wszystko, o co go prosiłem i co było mi potrzebne, że w którymś momencie ja poczułem, że ja już nie jestem w stanie dalej robić zdjęć. I tak ta sesja wyglądała.
Ale ja wiem, że każdy wielki muzyk, który z tobą się spotyka, to właśnie z pełnym takim zaufaniem, rób ze mną co chcesz. Tak na pewno też było w przypadku pana profesora Krzysztofa Pendereckiego. Lista tych nazwisk jest długa. Też jesteś mistrzem. To jest takie spotkanie mistrzów w twoim wypadku.
Ciężko mi mówić o sobie, ponieważ ja oczywiście traktuję to za wielkie wyróżnienie, że mogę pracować z tak wybitnymi ludźmi i uważam to w pewnym sensie też za obowiązek. Tak na przykład było w przypadku Krzysztofa Pendereckiego, gdzie miałem świadomość, że zresztą wszyscy o tym mówili łącznie z nim, że jego czas powoli się kończy. Był tego świadomy. Oczywiście każdy chciał, żeby mistrz żył jak najdłużej, żeby tworzył, bo robił rzeczy nieprzeciętne, ponadczasowe, jest jednym z największych kompozytorów na świecie, więc uważałem to za swój obowiązek jako fotografa, który ma doświadczenie w pracy z muzykami, żeby dokumentować jego życie. Ja marzyłem o tym, że może raz kiedyś, raz w swoim życiu uda mi się profesora sfotografować, zrobić jeden portret i tyle. I to był szczyt moich marzeń. Natomiast dostąpiłem tego zaszczytu, że rzeczywiście chyba ostatnie 3 lata dość intensywnie fotografowałem życie prywatne też Krzysztofa Pendereckiego, pani Elżbiety Pendereckiej, która bardzo pomogła oczywiście w tym wszystkim, bo to tak naprawdę pani Elżbieta decydowała, kto może fotografować, kto może być blisko, ponieważ sam mistrz był bardziej zaangażowany w swoją pracę, zatopiony w swoim świecie, więc każde spotkanie z ludźmi z tego, powiedzmy,
wielkiego świata,
z tego
pomogę,
wielkiego świata muzyki.
Bo tak się obawiasz tego, a jednak to jest ten świat.
No tak, to prawda. Tak. Jest absolutnie inny. Kilka razy udało mi się z nim też porozmawiać, co było niezwykle miłe. Był bardzo serdecznym, otwartym człowiekiem, absolutnie wyjątkowym, z jakąś taką aurą. Nawet słyszałem od jego współpracowników, że lubili do profesora po prostu podejść, nawet go dotknąć, bo emanował taką energią, która wystarczała też dla innych. Natomiast zupełnie inaczej
było. I poddał się tobie?
Krzysztofa Pendereckiego bardziej podglądałem. To nie były takie sesje portretowe, gdzie profesor mi pozował, chociaż kilka takich momentów było rzeczywiście. Pamiętam jedną z pierwszych, nazwijmy to, sesji fotograficznych, gdzie rzeczywiście byliśmy umówieni na zrobienie zdjęć dla Polskiego Wydawnictwa Muzycznego. Pamiętam, przyjechałem do Krakowa, do domu państwa Pendereckich, zadzwoniłem do drzwi i otworzył mi sam mistrz. Uśmiechnięty, podał mi rękę i powiedział, ale się cieszę, że już przyjechałeś. Ja się zacząłem rozglądać, patrzeć, czy ktoś za mną stoi, czy mnie z kimś profesor nie pomylił, o co w tym wszystkim chodzi, ponieważ no, nie znaliśmy się jakoś za dobrze, mógł mnie kojarzyć co najwyżej. Taki to był człowiek. Jednym z moich ulubionych zdjęć jest profesor siedzący w swoim gabinecie, który jest otoczony milionami książek. Na wszystkich możliwych ścianach leżały jakieś różne partytury. Stało pianino i na tym pianinie wisiał tygrysek i to był prezent od, o ile dobrze pamiętam, wnuczki. I pamiętam ten jego gest, kiedy sięgał po tego tygryska, tą taką wielką radość i tą miłość do wnuczki. I to było cudowne. Udało mi się uchwycić ten moment rzeczywiście. Natomiast większość zdjęć profesora Krzysztofa Pendereckiego było wykonanych, powiedzmy, w takiej narracji reportażowej, kiedy ja dostałem zielone światło, żeby móc podglądać mistrza w jego pracy. I to też było fascynujące. Chyba nawet wolę taką formę fotografii, gdzie niekoniecznie narzucam sobie jakąś konkretną sytuację, jeśli chodzi o kompozytorów, tylko mam tą możliwość, że mogę być blisko i w odpowiednim momencie wyzwolić migawkę i to jest też fascynujące.
Dziś taka pozycja, fantastyczne osoby fotografowane.
Moja przygoda z fotografią nie zaczęła się od wczesnego dzieciństwa. Byłem zafascynowany futbolem, piłką nożną i to był mój cały świat. W zasadzie grałem w piłkę od rana do nocy i to było całe moje życie. Nic więcej mnie nie interesowało. Robiłem różne oczywiście inne głupie rzeczy też związane z byciem małym chłopcem i żyjąc w czasach, kiedy jeszcze nie było telefonów komórkowych, internetu. Więc ta fotografia pojawiła się dość późno, kiedy kończyłem liceum i byłem w takim momencie, chyba zresztą jak większość ludzi w tym wieku, czyli nie bardzo wiedziałem, w którą stronę pójść, co chcę robić. I jedna z dalszych koleżanek spotkana na ulicy wspomniała mi o takiej szkole fotograficznej w Opolu, co jest ciekawe, należała pod Ministerstwo Kultury, a nie Oświaty. Była zupełnie inaczej sprofilowana na, nazwijmy to, młodych artystów. Była duża otwartość, jeśli chodzi o poglądy, o podejście do sztuki. Te granice były przesunięte, że byliśmy bardziej wolni w tej szkole, mogliśmy robić więcej różnych dziwnych, szalonych projektów i nikt tego nie negował i to było bardzo dla nas ważne.
Szalone projekty na kliszach. Inne czasy. Tak. Wchodziłem do ciemni, ciemno, wszędzie głucho, wszędzie i oj, będzie jednak.
Tak zaczarował mnie ten świat właśnie ciemni, kuwety, odbitki, która powstaje, którą w czasie rzeczywistym mogę oglądać, kiedy ona po prostu...
Tak, ona się rodzi.
Kiedy się rodzi, pięknie to właśnie określiłaś. I to mnie zafascynowało. Do tego mój ulubiony wykładowca Marek Szyryk, który w tej chwili wykłada w szkole filmowej w Łodzi, który pokazał nam też zupełnie inną fotografię, o której nie miałem w ogóle pojęcia. Nazwijmy to taka bardzo fotografia poetycka. On często się odnosił do haiku w swoich opowieściach o fotografii. Była to fotografia tak zwana stykowa, wtedy tak to określano, wykonywana po prostu starym aparatem mieszkowym. Jeszcze w niektórych takich starych zakładach fotograficznych można zobaczyć na wystawach. Dalej takim aparatem można robić zdjęcia, ale właśnie, to jest właśnie taki aparat, którym można zrobić 6, może 12 zdjęć w zależności od tego, ile weźmie się klisz i to jest dość kosztowne, więc naprawdę trzeba było myśleć, zanim zrobi się to jedno wybrane ujęcie. I tego nas nauczył właśnie Marek Szyryk, za to mu teraz szczerze dziękuję.
W muzyce ogromne znaczenie ma cisza. I teraz, co ma ogromne znaczenie w kolorze fotografii?
Oj, to jest bardzo filozoficzne pytanie. Zaskoczyłaś mnie, muszę chwilę pomyśleć. Kiedy fotografuję, kiedy pracuję, nie zastanawiam się nad tym, czy to zdjęcie będzie czarno-białe, czy kolorowe. Bardziej się skupiam na jakichś właśnie emocjach, na konkretnej chwili, która mnie dotyka. Jeśli chodzi o sam kolor, są fotografie, które bardzo na mnie działają w kolorze. Oczywiście jako fotograf wychowany jeszcze na starych technikach, czyli wyłanie negatywów, ciemni, czarno-białych głównie wtedy, no mam wielki sentyment do fotografii czarno-białej i ona utarło się tak, że ta fotografia czarno-biała jest taka bardziej artystyczna. Zawsze to jakoś inaczej działa na odbiorcę. Kolor jest z kolei większym wyzwaniem dla fotografa, ponieważ ta paleta barw daje dużo więcej możliwości, więc wszystko zależy tak naprawdę od tego, co chcemy wyrazić konkretnym zdjęciem. Co chcę przekazać osobom, które tą fotografię będą oglądać, ponieważ zwłaszcza teraz przy tych różnych możliwościach, przy różnych aplikacjach, filtrach, naprawdę można bardzo mocno ingerować w sam kolor. Nie mówię tutaj o fotografii takiej 1:1, czyli kiedy używamy naturalnego światła, tylko robimy taką drobną korektę. Teraz tak naprawdę możemy zmieniać wszystko, więc w zasadzie nawet nie wiemy, w którym momencie ta fotografia jest kłamstwem, albo może inaczej, indywidualną wypowiedzią artysty, człowieka, osoby, która fotografuje, ponieważ... Według mnie fotografia jest o tyle przystępną dziedziną sztuki, że nie trzeba mieć wielkiego talentu i wielkiego warsztatu, żeby zacząć robić coś ciekawego. Nie mówię o wybitnych fotografiach, ale mówię o tym, że może inaczej, osoba wrażliwa, która też myśli, a może nie ma jakiegoś jeszcze wielkiego warsztatu, używając nowych narzędzi, nowych możliwości technicznych, jest w stanie zrobić nawet piękne zdjęcie bardzo szybko. Natomiast inaczej sprawa się ma, kiedy jakiś człowiek chce na przykład zostać muzykiem i kupuje wiolonczelę i ma na niej zagrać. No to tutaj ten proces jest o wiele dłuższy. I to jest ta różnica.
Co jest charakterystycznego w twoich pracach?
Zostałem fotografem z przypadku, a może to po prostu był taki los, a może takie wyróżnienie mnie spotkało. Dla mnie fotografia to właśnie możliwość spotkania bardzo ciekawych ludzi. Rzeczywiście moje zdjęcia są dowodem tego, że spotkałem bardzo wyjątkowych ludzi na swojej drodze i mam nadzieję, że jeszcze wiele takich cudownych spotkań jest przede mną. Fotografia była też dla mnie w ogóle pewną formą terapii, ponieważ jako prawie zawodowy piłkarz moje, powiedzmy, ego było dość niskie, samoocena była też niska, ponieważ był taki moment, kiedy byłem tak skoncentrowany na piłce, że nie rozwijałem swoich innych talentów. Nie bardzo miałem czas na czytanie książek, oglądanie dobrych filmów, więc ta fotografia przetworzyła taką poczwarkę w motyla, jeśli chodzi o moją skromną osobę.